Trudno może przy tak licznej społeczności przywitać się z każdym, chciałby to uczynić przez słowa Pańskie, pokój Wam. Chciałbym przekazać też pozdrowienia od teściowej siostry Roletowej. No, planowała twardo być tutaj na tej konwencji, niestety jest w szpitalu w tej chwili. Jak długo to potrwa, nie wiemy, ale życzenie jej było tutaj, żeby być z braterstwem, niestety. No czasami różnie to się układa, więc bardzo serdecznie wszystkich tutaj pozdrawiam. Tak jak brat wspomniał, hasło przewodnie, tak jak braterstwo tutaj widzą te słowa, są to zacytowane z listu do Rzymian, 10 rozdział, 17 wiersz. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Boże. Czytam akurat tutaj z przykładu Biblii Gdańskiej, ale właśnie inne przykłady mówią, tak jak Biblia Tysiąclecia, przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Są to słowa, które braterstwo wybrali jako myśl przewodnią, jako hasło tej konwencji. Jeżeli czytamy z różnych przykładów, w pierwszej chwili można by wnioskować, że jest jakaś różnica w tych zapisach. Ale sam Pan Jezus nam wyjaśnił, że o sprzeczności nie może być żadnej mowy. Przeczytajmy Jego słowa z Ewangelii Jana, 14 rozdział, 23 wiersz. W odpowiedzi rzekł do Niego Jezus, jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i będziemy u Niego przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. A więc słowa Chrystusa są słowami samego Pana Boga. To nam wyjaśnia właśnie Jego Syn. Pan Jezus jeszcze u schyłku swojej działalności, swojego życia powiedział coś więcej. Czytamy w Ewangelii Jana 17, rozdział 20 wiersz. Nie tylko za tymi proszę, lecz i za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą w mnie. Mówiąc ich, miał na myśli apostołów, którzy mieli poselstwo Ewangelii przekazać wszystkim narodom na ziemi. Takim polecił sam Pan, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 19 wiersz. Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody. Czego mieli nauczać? Czy swoich poglądów, wniosków, do których dojdą? I dalej Pan mówi w wierszu 20, czego mieli nauczać? Ucząć przestrzegać wszystkiego, co on wam przykazał. To właśnie słuchanie Słowa Bożego, przekazywanego przez Jezusa Chrystusa, następnie przez Jego apostołów, powoduje zrodzenie się wielkiej wiary. Tak szukałem w różnych słownikach, jakie jest znaczenie tego słowa wiara. W jednym z nich przeczytałem tak. Wiara to jest termin, który posiada bardzo wiele różnorodnych znaczeń. Stosowany jest zarówno w tematyce potocznej, jak też religijnej. Jeśli mamy do czynienia z pojęciem wiary w mowie potocznej, to wówczas wierzyć oznacza mniej więcej tyle, co być przekonanym o słuszności czegoś, poglądu na dany temat. Natomiast jeśli spojrzymy na ten termin z punktu widzenia religii, to wiara jest dla nas terminem, który oznacza przyjęcie istnienia czegoś, na co nie ma namacalnych dowodów, które mogłyby dane fakty potwierdzić. Wiarę mogą określić właśnie chrześcijanie. Dla nich jest to bowiem nic innego, jak tylko bezgraniczne zaufanie Bogu, całkowite oddanie się Mu oraz zawierzenie w Jego moc, mądrość i nieskończone miłosierdzie. Wiara jest pojęciem, którego nie da się do końca namacalnie zdefiniować. Nie możemy położyć jej na stole i obejrzeć z każdej strony. Wiara jest jednak czymś, co znajduje się w każdym z nas. Któż bowiem nie stara się czynić w swoim życiu dobrych uczynków w stosunku do innych ludzi, licząc na to, że te dobre uczynki do nas wrócą? To właśnie jest wiara, co głosi nawet Pismo Święte, mówiąc, iż wiara bez uczynków jest martwa. W encyklopedii zostały zastosowane właśnie słowa z ust apostoła Jakuba, jest to drugi rozdział, 17 wiersz. Jeżeli sięgniemy do konkordancji na temat wiary, jest tam taki zapis. Wiara jest to ufność, pewność o istnieniu Pana Boga i prawdziwości Jego słowa zawartego w Piśmie Świętym. W liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, 1 wiersz, apostoł Paweł pisze tak. A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. Przykładu Biblii Gdańskiej tutaj cytuję. W przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej ten fragment brzmi tak. Wierzyć to znaczy być pewnym, że się otrzyma to, czego się oczekuje, to znaczy być przekonanym o rzeczywistym istnieniu tego, czego się nie widzi. Biblia mówi o różnych rodzajach wiary. Mówi o wierze martwej, a więc wierze bez uczynków, która jest tylko samą wiedzą na temat Pana Boga, Panu Bogu, no i właściwie na tym się kończy. Czasem słyszymy takie stwierdzenie, że jestem wierzący, ale nie praktykujący. Z tego akurat zupełnie nic nie wynika. Biblia też mówi na temat wiary fałszywej, która oparta jest na naukach i tradycjach ludzkich, na filozofii ludzkiej, o czym czytamy m.in. w liście do Kolosan. Patrzcie, żeby was to sobie w korzyść nie obrócił przez filozofię i przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołu świata, a nie według Chrystusa. Owszem, będą chcieli może nazywać się imieniem Jezusa Chrystusa, no ale nie uczyć według tego, co On przekazał także Jego apostołowi. I na ten temat pisał już prorok Izajasz, 4 rozdział, 1 wiersz. A w on dzień uchwyci się 7 niewiast męża jednego, mówiąc, chleb swój jeść będziemy i odzieniem swym przyodziewać się będziemy, tylko niech nas zowią od imienia Twego, a odejmij pohańbienie nasz. Apostoł święty Paweł w liście do Tymoteusza pisze jeszcze o wierze obłudnej, a więc nieszczerej. Więc i taka też może być. Natomiast tych, którzy przyznają się do Jezusa Chrystusa, Jego naśladowców ma charakteryzować wiara żywa, poparta uczynkami, w której zawarta jest miłość do Pana Boga i do bliźnich. Ten fragment 2 rozdziału listu Jakuba od 14 do 26 wiersza wielu uważa za centralny punkt jak gdyby tego listu, centralny fragment. Tak się składa, że u nas w zborze ten list jest akurat teraz pod rozwagą. I właśnie aktualnie te słowa są pod rozwagą zapisane w przedziale od 14 do 26. Tam czytamy m.in. takie słowa. Apostoł Jakub pisze, cóż pomoże bracia moi, jeśli by kto rzekł, iż wiarę ma, a uczynków by nie miał. I zaligo ona wiara może zbawić? Zadaje takie pytanie. To jest pytanie retoryczne, które właściwie zabiera w sobie odpowiedź. Tak jak pyta, czy ona wiara, martwa, bez uczynków może zbawić, to odpowiada, że ona wiara, wiara martwa nikogo nie może zbawić. Między innymi padło pytanie, czy wiara może zbawić zboże. I odpowiedź wydaje się jednoznaczna, że wiara żywa prowadzi do zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie, Jego ukupowym dziele, ale autorem tego zbawienia jest sam Pan Bóg. Dalej apostoł Jakub pisze nam takie słowa, właśnie od 15. Gdyby brat albo siostra byli nieodziani, schodziłby im na powszedniej żywności i rzekłby im kto z was, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie się, a nie dalibyście im potrzeby ciału należących, cóż to pomoże? Także i wiara niemali uczynków martwa jest sama w sobie. Ale rzecze, kto ty masz wiarę, ja mam uczynki. Ukaż mi wiarę twoją bez uczynków twoich, a ja tobie ukażę wiarę moją z uczynków moich. Ty wierzysz, iż jeden jest Bóg? Dobrze czynisz. Diabli temu też wierzą, wszakże drżą. Ale chcesz wiedzieć o człowiecze manny, iż wiara bez uczynków martwa jest? Podaje tutaj autor przykłady. Abraham, ojciec nasz, Izalim jest z uczynków usprawiedliwiony jest, gdy ofiarował Izaaka syna swego na ołtarzu. Widzisz, iż wiara wspólnie robiła z uczynkami, a z uczynków wiara doskonałą się stała. A tak wypełniło się pismo, które mówi, I uwierzył Abraham Bogu i przyczytano mu to ku sprawiedliwości i przyjacielem Bożym nazwany jest. A widzicież, i z uczynków usprawiedliwiony bywa człowiek, a nie z wiary tylko, także i Rahab, przetecznica Izraeli, z uczynków jest usprawiedliwiona, gdy przyjęła onych posłów i niszą drogą wypuściła. Albowiem jako ciało bez duszy jest martwe, tak i wiara bez uczynków martwa jest. W trakcie naszych rozważań padło też pytanie, czy może być wiara bez uczynków, ale czy mogą być uczynki bez wiary? Oczywiście tutaj, jeżeli mówimy o uczynkach, to jakieś dobre, szlachetne czyny. Śmiało powiemy, że może być i tak, i tak. Jednak wiara bez uczynków, która jest martwa, tak jak nam pisze apostoł, nie doprowadza do zbawienia, co właśnie nam szeroko tutaj wyjaśnia. Mogą też być i są bardzo dobre, szlachetne uczynki bardzo wielu ludzi. Czynione nie dla poklasku, dla jakiegoś splendoru, tylko po prostu ktoś taki ma dobry charakter, czyni rzeczy dobre. Jeżeli jednak ktoś uważa taki siebie za niewierzącego w Pana Boga, określając siebie jako ateistę, takowe uczynki na obecnym etapie nie doprowadzą do zbawienia. W przyszłości, gdy przyjdzie czas naprawienia wszystkich rzeczy, czas restytucji, ten jego dobry charakter będzie mu wielką pomocą w uzyskaniu zbawienia, w obecnym etapie jednak nie. Będzie potrzebował także w przyszłości wiary. Wiary, którą obecnie utracił może z różnych powodów. Będąc może wychowany w braku tej wiary. I różne są przyczyny jej utraty. Tracąc jej podstawę, którą jest zaufanie do Pisma Świętego jako do Słowa Bożego. Podobno nie ma jednak ludzi niewierzących. Są tacy, którzy wierzą, że Pan Bóg jest. I mają na to dowody, a są tacy, którzy wierzą, że Pana Boga nie ma, ale chyba dowodów trudniej im znaleźć. Myślę, że ci, którzy są wierzący, prędzej znajdą dowody na to, że Pan Bóg istnieje. Jest taka opowieść o królu pruskim Fryderyku Wilhelmie, że podczas posiedzenia swojej rady, zadał niespodziewanie ministrom i generałom pytanie, czy znają jakiś przekonywujący dowód istnienia Pana Boga. Na to jeden z ministrów odpowiedział: Żydzi, wasza królewska mość, są dowodem na to, że Pan Bóg istnieje. Dzisiaj także powiemy, że to jeden z niepodważalnych dowodów istnienia Pana Boga. To, co dzieje się z tym narodem, nie jest przypadkowe. Wiele jednak tych, którzy określają siebie jako niewierzący, szczególnie właśnie z narodu izraelskiego, okazuje się, że w 70% jest to społeczeństwo ateistyczne, mówią, że gdyby Pan Bóg istniał, nie byłoby Holokaustu. Holokaust, znaczenie tego słowa jest jako ofiara całopalna. Rzeczywiście wydarzeń strasznych, okrutnych, brutalnych, trudnych do zrozumienia ludzkim, zwykłym rozumem. Nie tak dawno, bo też oglądałem taką relację z wizyty w obozie w Oświęcimiu wnuka Rudolfa Hessa. To pokazywały środki masowego przekazu. Ten człowiek był swego czasu komendantem tego obozu. Właściwie on zabudował ten obóz, bo był w latach 40-43 komendantem. Gdy tam zarządzał, rzeczywiście zbudowano wielką fabrykę śmierci. Okrutną. I gdy jego wnuk zwiedzał obecnie to miejsce, gdzie mieszkali ci, którzy nadzorowali włącznie z komendantem. Świetne warunki przygotowane. I prywatnie ci ludzie byli dobrymi mężami, dobrymi rodzicami, ojcami. A później szli do pracy. Tą pracą było zabijanie ludzi. I on powiedział, że on nie jest w stanie tego zrozumieć. Żadną miarą nie może zrozumieć. I dziwi się, jak w ogóle do tego mogło dojść. Nie mógł sobie tego wytłumaczyć. Jak można było dozwolić na takie rzeczy? Skąd to się wzięło? Ale w trakcie tego zwiedzania spotyka się z wycieczką z Izraela. I to byli młodzi ludzie. Bo on później poszedł zwiedzać też tereny obozu, te wszystkie ślady okrucieństwa, które tam jeszcze do dzisiaj pozostały. I w rozmowie z nimi on twierdzi rzeczywiście, że on nie rozumie, jak się stało, jak mogło do tego dojść. On tego zupełnie nie rozumie. Ale padło takie pytanie, co by powiedział swojemu dziadkowi, gdyby miał możliwość z nim rozmawiać. On chwilę zastanawia, ale powiedział, że tak, że właściwie on nie miałby słów, które mógłby użyć, by w ogóle z tym człowiekiem móc rozmawiać, a gdyby miał przy sobie pistolet, to by wyjął go i zastrzelił. Bez jednego słowa. Widząc to, co tam zostało stworzone, ile zła, brutalności. I właśnie wielu z tego narodu twierdzi, że to jest dla nich dowodem, że Pana Boga nie ma. No, paradoksem jest to, że akurat ten komendant w latach po zakończeniu wojny w 1947 roku został osądzony, przywieziony na teren tego obozu i tam stracony. To okropność, która służy niektórym jako wymówka braku wiary. Inni z kolei twierdzą, jak można mówić o istnieniu Pana Boga, Jego miłości, czytając historię Starego Testamentu. Gdzie opisane są także rzeczy okrutne, gdzie były wytracane całe narody. Tylko wtedy należy sobie zadać jedno pytanie. Czy były inne możliwości? Czy mogło być inaczej? I właśnie Słowo Boże nam odpowiada, że mogło być zupełnie inaczej. Zwróćmy uwagę na zapis proroctwa Jeremiasza, 4:1. Jeśli byś się chciał nawrócić Izraelu, mówi Pan, do mnie się nawróć. Bo jeśli odejmiesz obrzydliwości Twoje od oblicza mego, nie będziesz się tułał. Tułaczka, historia tego narodu później, to jest skutek tego, że nie odjęli obrzydliwości przed obliczem Pańskim. Uporów złym doszli nawet do tego, że zabili tego, który był do nich posłany, naszego Pana Mesjasza Jezusa Chrystusa. Czy te narody musiały być wypędzane? Wspomina apostoł Jakub o Rahab. Jest dowodem, że mogło być inaczej. Tak jak mamy zapisane, że ta niewiasta nie cieszyła się dobrą sławą, ale mówiła pewne znamienne rzeczy. Ja wiem, że to Pan Bóg wam dał tą ziemię. Gdyby tak wszyscy powiedzieli, że my wiemy, że Pan Bóg jest z wami, że dał wam tą ziemię, my nie chcemy walczyć przeciwko Panu Bogu, ani przeciwko wam, ale chcemy żyć. Jestem przekonany, że rozwiązanie by się znalazło. Rahab tych posłańców ocaliła, tak jak mamy zapisane, to podczas gdy pozostali chcieli ich zabić i walczyć przeciwko temu narodowi. Biblia jest tą księgą, która odpowiada właśnie na tego typu wątpliwości. Ale trzeba wierzyć, że to nie jest księga przypadkowa, lecz jest przesłaniem samego Pana Boga, i tam należy szukać tych właśnie odpowiedzi na tego typu pytania. Prorok Izajasz zapisał tak, 34:16. Szukajcie w księgach pańskich, a czytajcie, ani jedno z tych nie uchybi, a jedno bez drugiego nie będzie. Albowiem usta pańskie to rozkazały, a duch jego sam zgromadzi je. Pisze, że dopiero zgromadzi je. W czasach, gdy prorok pisał te słowa, no Biblia jeszcze nie była zgromadzona. Nie było Nowego Testamentu. To dopiero miało się stać. Ale to Duch Pański miał tą księgę zgromadzić, te słowa. Jednak dla bojących, dopiero się, i to dla bojących się Pana Boga, wzywających Jego imienia miała zostać spisana księga pamiątki, jak pisze prorok Malachiasz, 3:16. Wtedy rozmawiali o tym ci, którzy się boją Pana, każdy z bliźnim swoim, i obaczył Pan, a usłyszał, i napisano księgę pamiątki przed obliczem Jego dla bojących się Pana i myślących o imieniu Jego. Nie zawsze odpowiedź na pewne pytania można znaleźć w jednym miejscu. Trzeba szukać. Bo tenże prorok Izajasz pisze, 28:10. Ponieważ podawał im przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę ówdzie. Jednak żeby szukać, to trzeba wierzyć w wyjątkowość tej księgi, jej przesłania, które rozkazały usta pańskie. Owszem, to pisali ludzie, ale oni pisali to, co mieli napisać. Myślę, że jednym z niepodważalnych, przynajmniej dla mnie, dowodów na prawdziwość Biblii jest to, że żadna inna księga nie była tak prześladowana. Niszczono ją, palono. W czasach średniowiecza nie tylko niszczono Biblię, ale i skazywano na śmierć tych, którzy ją czytali. Jednak dalej jest i dobrze się ma, bo jest drukowana w bardzo wielu językach. Liczymy czasem spektakularne gesty niszczenia pojedynczych egzemplarzy Biblii. To właściwie należy pominąć milczeniem, bo nie ma czego komentować i wchodzić na ten poziom. Biblia ma wartość dla tych, którzy słyszą Słowo Boże zapisane na jej kartach. Często autorzy tej księgi nawet nie rozumieli do końca, co pisali. To były słowa prorocze na przyszłość. Jak chociażby czytamy w proroctwie Daniela, 12 rozdział, 8 wiersz. A gdym ja to słyszał, a nie zrozumiałem, rzekłem: Panie mój, cóż za koniec będzie tych rzeczy? Wtedy rzekł: idź, Danielu, bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego. Te wyjaśnienia w tym czasie, gdy było to pisane, dla tych ludzi byłyby trudne do przyjęcia. To musiał dopiero nadejść właściwy czas. Dlatego Biblia nie jest księgą łatwą do zrozumienia. Zapisana jest w znacznej swojej części, w symbolach, przypowieściach, obrazach. Przyjmowanie i czytanie tylko literą czyni wtedy ją mniej zrozumiałą. Jest taka książka, ostatnio się pokazała w naszej społeczności, Echa Pielgrzyma, w której są wykłady brata Bartona. Jest taki wykład: dlaczego Bóg dał nam Biblię tak trudno do zrozumienia? Rozpoczynał on od słów, które są zapisane w proroctwie Izajasza, 55 rozdział, od 8 do 11. Boć zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi moje jako drogi wasze, mówi Pan. Ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje drogi wasze, a myśli moje myśli wasze. Bo jak zstępuje deszcz i śnieg z nieba, a tam się więcej nie wraca, ale napawa ziemię, a czyni ją płodną, czyni ją też urodzajną, także wydaje nasienie siejącemu, a chleb jedzącemu. Tak ci będzie słowo moje, które wynijdzie z ust moich. Nie wróci się do mnie próżno, ale uczyni to, co mi się podoba, i poszczęści się w tym, na co je poślę. Wiele nauk było może przez dziesiątki, może nawet przez setki lat niezrozumiałych. Przychodzi jednak czas na ich zrozumienie nie dlatego, że nagle pojawili się jacyś mądrzejsi ludzie, mający szczególne objawienia. Dzieje się tak, że przyszedł czas na więcej światła, nowej prawdy, ale ze starego objawienia. Chociaż do tego celu Pan Bóg użyje szczególnych słów, rzeczywiście. Tak jak mamy zapisane o wiernym słudze, który miał podać na pokarm na czas słuszny w Ewangelii Mateusza, sam Pan o tym mówi. Podają pokarm, który był w Biblii od początku jej w księgach zapisany, ale do pewnego momentu niezrozumiały. Długo nie było zrozumienia, dokładnie zrozumiana nauka o wysokim powołaniu, chociaż ono trwało przez cały wiek Ewangelii. Nauka o naprawieniu wszystkich rzeczy, o restytucji. Niewielu chrześcijan ją do dzisiaj rozumie i przyjmuje. A to wszystko było zapisane na kartach Biblii. Jest. Doszukano się tego, poruszając właśnie się po starych ścieżkach. To wszystko tam jest zapisane. Do takiego podejścia, poruszania się po starych ścieżkach, zachęca prorok Jeremiasz, 6 rozdział, 16 wiersz. Gdy tak Pan mówił: zastanówcie się na drogach, a spojrzcie i pytajcie o ścieżkach starych, która była dobra, a chodźcie nią, a znajdziecie odpocznienie duszy waszej. Gdy apostoł święty Paweł pisze list do Rzymian, to już jest czas, gdy Ewangelia została skierowana także do pogan. Czytamy 10 rozdział tego listu, od 11 do 13. Wszakże mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem, Jeden jest bowiem Pan wszystkich, On rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. W czasie swojej działalności przez 3,5 roku Pan Jezus wypowiedział bardzo dużo słów, które były nauką. Słuchaczy było wielu. W pierwszym rzędzie wiemy, to nauczanie kierował do narodu izraelskiego. Tysiące słuchało, ale czy słyszało? Pan Jezus bardzo dużo mówił w podobieństwach. I swego czasu uczniowie Go zapytają, dlaczego tak mówisz? Przecież to jest może niezrozumiałe dla wielu, dlaczego mówisz w podobieństwach? I odpowiedź słyszą taką. 13 rozdział Ewangelii Mateusza od 10 do 15. Wtedy przystąpiwszy uczniowie rzekli Mu, dlaczegoś im w podobieństwach mówisz? A On odpowiadając rzekł im, wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale On im nie dano. Dlatego ci w podobieństwach mówię, iż widząc nie widzą i słysząc nie słyszą ani rozumieją. I pełni się w nich proroctwo Izajaszowe, które mówi, słuchem słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie i widząc widzieć będziecie, ale nie ujrzycie. Pan powołuje się na proroctwo Izajasza, który jest właśnie w taki sposób pisze, ale inni prorocy pisali także w takim samym tonie. Między innymi prorok Ezechiel, 12 rozdział, 2 wiersz. Synu człowieczy, żyjesz pośrodku ludu bardzo opornego. Ma on oczy, by patrzeć, ale nie widzi. Uszy ku słuchaniu, by słuchać, ale nie słyszy. Jest to bowiem naród bardzo oporny. Przecież Chrystus mówił słowa tego, który Go posłał. Tak jak mówił, to co mówię, to jest posłanie Ojca. Ja nie mówię od siebie. Gdy kończy się Jego czas, to pozostała Mu ta garstka 12 z tych tysięcy, które Go słuchały, ale czy słyszały? Ale z tych 12 jeden okazuje się zdrajcą, drugi zapiera się znajomości z Panem, a pozostali po aresztowaniu rozproszyli się. Później nawet chcą powrócić do swoich zawodów. Słuchali nauczania Pańskiego i wierzyli temu, co Pan mówił. Jednak wydarzenia, których doszło do śmierci mistrza, były zbyt trudne do przyjęcia na tym etapie ich wyrozumienia. Dopiero wsparcie mocą z wysokości otworzyło im wyrozumienie tego wszystkiego, ale do nich Pan Jezus powiedział jednak inne słowa. Ewangelia Mateusza 13, rozdział 16 wiersz. Wasze zaś oczy błogosławione, bo widzą. Błogosławione uszy wasze, bo słyszą. Słuchających było wielu. Wierzących temu, co mówili, co Pan mówi, może i też. Ale w pewnym momencie niektórzy nawet z grona Jego uczniów mówią, że to jest za twarde wszystko do przyjęcia. Nie da rady tego słuchać, odchodzą. Pan pyta tych pozostałych, tą garstkę, czy też chcecie odejść? Ale tam słyszy już konkretną odpowiedź. Ewangelia Jana 6, rozdział 68 i 60 wiersz. I odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. A więc te słowa, które mówisz, to są słowa samego Pana Boga. Więc należeli do nielicznych w tym czasie, którzy widząc widzieli i słysząc słyszeli i uwierzyli. Owszem, przed nimi jeszcze były trudne chwile. Spełniały się słowa Pańskie, że wy wszyscy się ze mnie zgorszycie tej nocy. Tak się stało. Piotr, który zapewniał, że Panie, choćby wszyscy od Ciebie się odstąpili, ja nie, nawet jestem gotów oddać życie. Ale później padają z jego słowa, z jego ust, że nie znam go. Chociaż to zapewnienie Piotra było wyznaniem szczerym i rzeczywiście swoje życie położył w służbie Ewangelii, w służbie Chrystusowi, braciom, tylko stało się to nieco później. Bo wcześniej jeszcze w czasie burzy na morzu, gdy mają wątpliwości, Pan ucisza burzę i mówi im tak, a gdzie jest wasza wiara? To jednak tych ludzi Pan wybrał. Nie znaczy, że może nie było, możemy powiedzieć, lepszych na świecie w tym czasie, mądrzejszych. niż ci. Jednak Pan Jezus w swojej mądrości wiedział, że to właśnie ci najbardziej będą się nadawać do Jego celów. Bo oni należą do tych, o których Pan powiedział, Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 28 wiersz. Ale On rzekł, owszem, błogosławieni są, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. A będą Go strzec, bo usłyszawszy uwierzą w Nie. Nie dlatego, ale dlatego, że należą do tych, którzy szukają Boga i będą wiernie starali się postępować. Będą to słowo strzec. W tym określeniu słuchać nie chodzi tutaj o ten fizyczny zmysł człowieka, jakim jest słuch. Przecież są tacy, co mają problemy ze słuchem, może nawet już od urodzenia, nie mieliby szansy usłyszeć poselstwa Ewangelii. To jest ten wewnętrzny słuch. To jest to duchowe ucho otwarte na przyjęcie Słowa Bożego bez uprzedzeń i chęć zrozumienia tego, co jest w nim napisane. Oczywiście słuch odgrywa istotną rolę w przyjęciu tego. Jest zmysłem bardzo pożytecznym. No w czasach, o których pisze apostoł, nie było jeszcze takich możliwości. Przecież umiejętność czytania i pisania nie była powszechna w tym czasie. Przecież obecnie dzisiaj jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji. Oni to brali ze słuchania. Nie znano druku, książki nie były wydrukowane, ale pisane ręcznie, niewielu to potrafiło. I oczywiście do dnia dzisiejszego ten zmysł jest bardzo użyteczny. Przecież spotykamy się właśnie w takim miejscu, jak chociażby tutaj, po to, by słuchać nauk zawartych w tej księdze. Dlatego dla kogoś może postronnego może być dziwne, że spotykacie się i ciągle właściwie rozmawiacie na ten sam temat, na tego temat, co jest zapisane w Biblii. No ile można? Ja kiedyś pamiętam rozmowę mojego taty z sąsiadem, mówi, no tyle lat już się spotykacie, badacie. No przecież to już ileś tam razy, żeście to przeczytali. Ale wiemy, że czytając wiele razy, nauki przychodzą, rozszerzają się nam. To nie jest już pierwsze spotkanie nasze w tym roku. Sezon konwencyjny dobiega końca, ale jeszcze będą następne spotkania. Spotykamy się po to, by słuchając słyszeć. To nie zawsze jest w parze. Wiemy, że obecna technika pozwala nawet na transmisję chociażby z takich miejsc na cały świat praktycznie. I przekonujemy się, że po pewnym czasie, że mówimy wszyscy o tym samym. Dzieli nas bariera językowa, ale przekonujemy się po przetłumaczeniu, że to jest ten sam język wiary. Wierzymy w te same obietnice zawarte w Piśmie Świętym, które wynikają ze słuchania i słyszenia. To jest to, co nas łączy jako społeczność. Dlatego apostoł pisze w liście do Hebrajczyków takie słowa, 10 rozdział, 22, 23 wiersz. Przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną. Inny przykład podaje, w zupełności wiary. Oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niezruszonej nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Wiara pełna prowadzi do obmycia czystą wodą, która symbolizuje nam słowo prawdy i łaski. Budująca lekcja jest z przybytku izraelskim, który, jak mamy, święty apostoł Paweł napisał w liście do Żydów, 9 rozdział, 9 wiersz, że przybytek był wzorem na ten teraźniejszy czas. Stojąca na tym dziedzińcu umywalnia, napełniona czystą wodą, jako całość przedstawia Słowo Boże. Jezus był Słowem. Oczyszczał na wierzących poprzez obmycie Słowem, jak czytamy w liście do Efezjan, 5 rozdział, 25 i 26 wiersz. Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za Niego, aby Go poświęcił, oczyściwszy obmyciem wody przez Słowo. Biblia Warszawsko-Praska tłumaczy. I obmyć Go wodą przy użyciu Słowa. Umywalnia była wykonana z polerowanej miedzi, co pokazuje na blask doskonałości człowieczeństwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poświęceni, zaglądając do umywalni, patrząc na siebie, widzą niedoskonałości i braki własnych charakterów, gdy porównują je z doskonałością naszego Pana Jezusa Chrystusa. Spoglądając właśnie na Niego, kapłani nie kąpali się w tej umywalni, lecz obmywali w niej swoje ręce i nogi. Jak czytamy, to jest druga księga Mojżeszowa, 30 rozdział od 18 do 21 wiersza. Tak i naśladowcy pańscy obmywają swoje ręce, bo mogli nimi czynić wolę Bożą i obmywają nogi, żeby mogli chodzić śladami Pana Jezusa po wąskiej drodze. To właśnie w tej wodzie, w umywalni, zawarte są pewne nauki, które służą do oczyszczenia naszego grzesznego zachowania i życia zewnętrznego. Przy umywalni był też miedziany dzban, który stanowił wielką pomoc i udogodnienie. Kapłani nie mogli się w nim myć, ale przy jego pomocy czerpali wodę. Także i wierzący mają wielką pomoc w postaci wszelkiego rodzaju literatury opracowanej na podstawie Słowa Bożego. Nie możemy się w niej myć, ale ona pomaga nam dotrzeć do prawdy. Słowa zapisane w tomach, w czasopismach wydawane w naszej społeczności pomagają dotrzeć do prawdy. Nawet współczesny przekaz przez internet. Znajdziemy tam wiele artykułów, które się tam znajdują, które jeszcze w języku polskim nie były tłumaczone, obecnie są przetłumaczane. Rzeczywiście jest to wielkie i wspaniałe dzieło, które jest praktycznie i bardzo dobre. W przybytku Słowo Boże przedstawione też jest w chlebach pokładnych, znajdujących się w świątnicy. Te 12 chlebów znajdujące się w dwóch rzędach po 6. Jak czytamy w trzeciej Księdze Mojżeszowej, 24 rozdział 5, 6 wiersz. Następnie weźmiesz najczystszej mąki, upieczesz z niej 12 placków, każdy placek z 0,2 hefy. Potem ułożysz je w 2 stosy po 6 w każdym stosie na czystym stole przed Panem. To jest te 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu. W tych chlebach przedstawione jest Słowo Boże innego rodzaju. Tak jak tamten pokarm widzieli i spożywali tylko kapłani, tak też jedynie prawdziwe poświęcenie, nowe stworzenie może dotrzeć i dostrzec głębokie, ukryte sprawy Słowa Bożego i karmić się nimi. Są to nauki, które nie mają nic wspólnego z oczyszczeniem ciała, które wcześniej przedstawione jest w wodzie w umywaniu. Zupełność wiary, tutaj pisze apostoł, powinien posiadać każdy chrześcijanin, co jednak nie jest tak powszechne, jak można by oczekiwać. Wiele poglądów rzekomo wynikających z nauki Pisma Świętego zostały ukształtowane w czasach, gdy dostęp do tej księgi był utrudniony, ale wręcz nawet zakazany. Wtedy właśnie powstało wiele fałszywych nauk, opartych na ludzkich błędnych teoriach. Nauk czasami wręcz bałwochwalczy. Za tym stali wielcy ludzie ówczesnych czasów. W tych naukach zostały połączone nauczenia chrześcijan z poglądami pogańskimi, na które chrześcijaństwo wchodziło w celu ułatwienia sobie zadania. Skutek jest taki, że wypaczone zostało nauczanie Pisma, nauczanie pańskie i apostolskie. Wierzenia ukształtowane w tym czasie, one przyniosły wielką krzywdę światu. Bo wielu nie wie, co czynić z niektórymi naukami. Chociażby nauka o zmartwychwstaniu, ona nie jest powszechną. Bo człowiek, skoro po śmierci idzie do nieba, czyśćca lub piekła, to zmartwychwstanie jako takie jest niepotrzebne. A jednak ta nauka jest mocno udokumentowana w nauce Pisma Świętego. Apostoł Święty Paweł, 15 rozdział 1 listu Koryntian, poświęca praktycznie całe temu zagadnieniu. I mówi o 13-14 mówi tak. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie. Próżna jest także nasza wiara. Problemem jest również nauka o sądnym dniu. Jeżeli człowiek przechodzi po śmierci do któregoś z tych trzech miejsc, to ten dzień sądu już musiał być. A Pismo Święte uczy jednak inaczej. Kłopot sprawia też nauka o Trójcy, którą wierzą prawie wszyscy chrześcijanie. A jednak w Piśmie Świętym nie ma wzmianki na temat takiego poglądu, w takim kształcie, jak on jest pojmowany. A wręcz przeciwnie, bo jak czytamy słowa apostoła Pawła z 1 Koryntian, 8 rozdział, 6 i 7 wiersz. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi, dla którego my jesteśmy, my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało, dzięki któremu także my jesteśmy. Ale dalej pisze, lecz nie wszystkim dana jest wiedza, a to dlatego, że słuchając, nie słyszą. Ta błędna nauka o Trójcy jest jednak przyjmowana jako podstawa ekumenii. Słyszałem taką wypowiedź, że to jest podstawą. A więc na błędzie chce się zbudować jedność. Czy to może się udać? Sam Pan przestrzegał wierzących przed fałszywymi nauczycielami. Ewangelia Mateusza 7, rozdział 15-16 wiersz. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? 24 rozdział 11 wiersz Ewangelii Mateusza. Powstanie wielu fałszywych proroków i wiele w błąd wprowadzą. Apostołowie także przewidywali i przestrzegali wierzących, że po ich odejściu wielu odpadnie od wiary, szukając nauk zwodniczych. Nawet jest zapisane, że diabelski. To właśnie Bóg tego świata, szatan, za tym stoi. Można zadawać sobie pytanie, jak można pogodzić naukę Ewangelii z tym, co głosi szatan, z dziełem szatana. Jest to nie do pogodzenia, ale apostoł Paweł wyjaśnia nam, jak to będzie się działo. Drugi list do Koryntian, 11, rozdział 13, 14 wiersz. Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Wykorzystuje ludzkie ambicje, dążenia, zaślepiając właśnie grunt wiary. Dlatego apostoł święty Piotr w drugim liście, drugi rozdział od pierwszego, czytamy tak. Lecz jak kiedyś znaleźli się wśród was, wśród ludu fałszywi prorocy, tak i teraz pojawią się między wami fałszywi nauczyciele, którzy poczną szerzyć zgubne błędy, zgardzą Panem, któremu zawdzięczają swoje ocalenie, sprowadzą w ten sposób na siebie samych rychłą zagładę. Wielu też oddając się rozpuście, pójdzie w ich ślady i przez nich znieważone będzie bluźnierczo droga prawdy. Powodowani żądzą zdobycia pieniądza, ci pseudonauczyciele będą was zwodzić zmyślonymi przez siebie bajeczkami. Pierwszy list do Tymoteusza, 4, rozdział 1 wiersz. A Duch jawnie mówi, że ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk diabelskich. Tak się stanie z tymi, którzy utracą grunt wiary. Którzy będą słuchać, ale nie będą słyszeć. To jest trzymanie się, czasami jest takie trzymanie się nauki Pisma Świętego trochę na ślepo. Nie mając pewności swojego stanowiska, i to prowadzi czasami do łatwowierności, która jest gotowa przyjąć wszelkie nauczanie bez żadnej podstawy, dowodu. To jest właśnie łatwowierność, którą wielu przyjmuje jako wiarę. Zapytani często, dlaczego tak wierzą, odpowiadają, bo tak zostali wychowani przez rodziców, dziadków. I zdziwieniem jest, gdy pytamy o podstawę tej wiary. Raczej trudno usłyszeć odpowiedź. Taki stan jest niebezpieczny, bo prowadzi do innego złego zjawiska, jakim jest fanatyzm. Szczególnie niebezpieczny jest fanatyzm religijny. To historycy nawet piszą, że najokrutniejsze rzeczy działy się, których przyczyną był fanatyzm religijny. Bo to właśnie fanatyzm doprowadzi do powstania takiego zjawiska, jakim była w historii inkwizycja. Przyniosła ona cierpienie i śmierć tym, którzy nie chcieli przyjmować na ślepo, ale słyszeć, co mówi Słowo Boże, a nie to, czy ta, czy inna religia. Śmiało powiemy, że jakakolwiek religia, jakakolwiek wiara, jeżeli w swojej historii sięgnęła po przemoc, nawet i skazywanie na śmierć nieuznających jej poglądów, jest oparta na naukach diabelskich. Tak powiedział sam Pan Jezus do Żydów. To jest historia momentu, gdy chcieli Go zabić. Ewangelii Jana, 8 rozdział, 44 wiersz, Pan mówi tak. Waszym ojcem właśnie jest sam diabeł. Wy pragniecie spełniać wszystkie jego życzenia, bo on od samego początku był mordercą i nigdy nie trwał w prawdzie, gdyż prawdy w ogóle w nim nie ma. Kiedy zaś kłamie, kłamie sam siebie, bo jest kłamcą i co więcej ojcem kłamstwa. Mocne słowa o tych, którzy twierdzili, że chcą służyć Panu Bogu. Uznawali siebie za wierzących, tak jak czynił to kiedyś Saul z Tarsu, późniejszy apostoł Paweł. To on napisał w liście do Rzymian tak, 10 rozdział, 2 i 3 wiersz. Muszę bowiem przyznać, iż posiadają zapał Boży, ale nie mają dość rozeznania. Oto odrzuciwszy sprawiedliwość Bożą, próbują na jej miejsce wprowadzić własną sprawiedliwość, nie poddając się sprawiedliwości Bożej. Jego działania jako Saula były z zapału służenia Panu Bogu. Jednak były przejawem sprawiedliwości sekty faryzejskiej, jak to później sam zapisze, a nie sprawiedliwości Bożej. Do dzisiaj, wczoraj zdaje się, nawet w środki masowego przekazu podawały, że jeden człowiek, zamachowiec, obładowany ładunkami wybuchowymi, stara się zabić jak najwięcej ludzi. Sam też ginie. Taka postawa jest dowodem ulegnięcia nauce diabelskiej. Bo Pan Bóg nic nie zmienił z przykazania nie zabijaj. To nie ma nic wspólnego z wiarą, jest fanatyzmem. Wiara rzeczywiście musi być oparta na Słowie Bożym, które się słyszy. A uczy ono o boskim planie zbawienia, a nie mordowania ludzi. Apostoł pisze, co jest do tego potrzebne. Drugi jest do Tymoteusza, 2 rozdział, 15 wiersz. Staraj się, abyś doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy. Apostoł, wiemy, że w chwali braci z Berei, Księga Dziejów Apostolskich, że przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali pisma, czy istotnie tak jest, czy tak się rzeczy mają. Jeżeli wtedy bracia tak postępowali, to tym bardziej światu obecnego czasu kruszy łatwowierność. Trzeba jednak sięgać do Biblii, czytać, badać. Apostoł napisał do Tymoteusza, pilnuj czytania, a także napominania i nauki. 4 rozdział, 13 wiersz 1 listu do Tymoteusza. Czasy, w jakich żyjemy, pod tym względem są wielce błogosławione. Mamy nieograniczony dostęp do Pisma Świętego. Możemy czytać bez ograniczeń. Czy tak istotnie jest, czy tak się rzeczy mają, jak czynili to bracia w Berei. Jednak trzeba przyznać, że dość powszechnym obecnie zjawiskiem jest zanik czytania. To jakby przyszło z różnych powodów. Jest wiele różnych środków przekazu, komunikowania się. W obecnym pędzie współczesnego świata nie mamy czasu na czytanie. Zanikanie czytania, przez to napominania i nauki, stwarza większą możliwość ulegnięcia błędom, błędnym naukom. Obecnie słyszy się może nawoływania do nowej ewangelizacji. Jednak badany przez nas w liście Judy czytaliśmy takie słowa w 3 wierszu. Umiłowanie wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym. Dlaczego zachęca do walki o tą wiarę przekazaną świętym raz? Widział, że jest ona podważana przez różne błędne ludzkie teorie. Jak mocno odniósł się apostoł Paweł do tych, którzy chcieliby zmieniać Ewangelię. List do Galacjan, który się zaczyna, 1 rozdział, 6 do 9. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie odejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród zamęt, którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybym nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, mówi mocne słowa, niech będzie przeklęty. Powtarza później. Już przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdybym wam to głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. do Ewangelii. Słowa Bożego należy przystąpić z prawdziwym sercem, rozumiejąc, jak wielkim jest błogosławieństwem. Jak wielkim jest właśnie błogosławieństwem przykrycie naszej słabości zasługą Zbawiciela. Zupełności wiary, nie wątpiąc w boskie obietnice. Gdy patrzymy na proroctwa Starego Testamentu, figury zakonu, naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego apostołów, jak to wszystko ze sobą jest powiązane, wspierające się i zależne od siebie. Wszystkie opowiadają tą samą historię, chociaż pisane przez różnych ludzi, w różnych czasach, w różnych okolicznościach, to nie można mieć wątpliwości w prawdziwość tej księgi. I posiadający zupełność wiary takiej wątpliwości nie mają. Trwają w tej zupełności, bo wiedzą, że mogą osiągnąć bardzo wiele. Jednak czy tak będzie, takich będzie wielu. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 32 wiersz powiedział: nie bój się o maluczkie stadko, albowiem się podobało Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Maluczkie stadko, więc niezbyt wielu. W czasie pierwszego przyjścia padło pytanie ze strony Pana: gdzie jest Wasza wiara? W odniesieniu do drugiego przyjścia kieruje bardzo podobne słowa zapisane w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, 8 wiersz. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? W tych słowach zawarta jest znamienna obietnica którego przyjścia Pańskiego, to po odejściu do Ojca, przygotowaniu miejsca, tak jak mamy zapisane, powraca po tych, którym to obiecał, bo przecież powiedział: idę do Ojca, przygotuję miejsce i przyjdę po Was. Jednak wskazuje, że w tym czasie nastąpi upadek wiary. Nie odnosi do nominalnych systemów, skłóconych, podzielonych różnymi błędami, błędnymi naukami. To wśród tych, którzy usłyszeli i uwierzyli, pojawią się trudności i wątpliwości. Gdy czytamy przesłanie do Kościoła okresu Laodycei, to nie jest ono bardzo tak pochlebne, wręcz przeciwnie. Stan letni jest, może wynikać z zapomnienia pewnej bardzo drobnej przestrogi, którą Pan udzielił w Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, 32 wiersz. To jest bardzo króciutki wiersz. Pamiętajcie na żonę Lotową. Krótkie słowa. Niebezpieczne jest oglądanie na to, skąd się wyszło. Tak jak właśnie żona Lota to uczyniła. Powrót do pewnych obyczajów, tradycji, które zostały odrzucone, gdy usłyszeliśmy poselstwo Słowa Bożego, a teraz jak gdyby może jest nakłanianie się i oglądanie. Czasami słyszy się stwierdzenie, że świat wchodzi do nas. To nie jest tak. Świat idzie swoją drogą, natomiast my nie zachowujemy tego ostrzeżenia. Zachowujemy się jak żona Lota i wracamy do świata. A to świadczy raczej o utracie wiary, bo przecież to wiara zwyciężyła świat. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 4 wiersz. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Jeśli powracają zwyczaje tego świata, to może nam wskazywać, że przestajemy słyszeć Słowo Boże. A to skutkuje osłabieniem wiary. Stąd będą się pojawiać problemy różne, między innymi także i moralne. Apostoł przed czymś takim przestrzegał w liście do Galacjan, 4 rozdział, 9 do 11. A teraz poznawszy Boga, owszem i poznani będąc od Boga, jakoś się zaś nazad wracacie ku żywiołom mdłym i mizernym, którym zaś się znowu służyć chcecie. Przestrzegacie dni, miesiące i czasy i lata. Boję się o was, bym znać darmo nie pracował około was. Nie podchwytujmy tego chłastwa o nowej ewangelizacji, bo Ewangelia została raz podana. Bo Pan Jezus powiedział tak, Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, 39 wiersz. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego, mówi bowiem stare jest lepsze. Wino przedstawia nam również nauki. Jeśli smakują nowości, to widocznie zadajmy sobie pytanie, czy napiliśmy się tego starego, wystałego. A według słów proroctwa Izajasza, 25 rozdział, 6 wiersz, Uczta ma być sprawiona z rzeczy tłustych, z wina wystałego i czystego. Wiara świętym została przekazana raz. Nie potrzebuje nowelizacji. Dla tych, którzy słuchając, słyszą i wierzą bezwzględnie w Słowo Boże przekazane przez proroków, przez Syna Bożego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez apostołów. Trwajmy w zupełności wiary, a nie jest to zadanie łatwe. Co można zauważyć po podziałach, jakie panują wśród tych, no nie tylko chrześcijaństwa w pojęciu ogólnym, ale może i wśród ruchu badaczy Pisma Świętego. Słyszymy nawoływania do łączenia się może z innymi wyznaniami o jedność swoich uczniów. Prosił również Pan Jezus. Manna wczorajszego dnia jest wzięta z cytatu, zacytowane jest właśnie ze słów Ewangelii Jana 17, rozdział 11 wiersz, gdzie Pan się modli tak: Ojcze Święty, zachowaj je w imieniu Twoim, któreś mi dał, aby byli jedno, jako i my. Tylko ta jedność musi mieć wspólny cel. Dlaczego ta jedność zanikła, skoro ten ruch wyłonił się z jednego pnia? Właśnie różne poglądy, niekoniecznie oparte na nauce Pisma Świętego, stały się przyczyną podziału. Ta jedność miałaby być obecnie wtedy, gdy będziemy tylko słuchać, co inni nam powiedzą, a my to przyjąć. Właśnie tak, taką rozmowę, nie tak, jakiś czas temu toczyłem. No należy połączyć to wszystko, no to tylko pytam się, na jakiej zasadzie. No, że trzeba z czegoś ustąpić, z czego? No i wyszło z tego, że mamy tylko przyjąć to, co nam się powie, a my ustąpić ze swojego. Ja mówię, nie mam nic przeciwko temu, tylko czy jest to oparte na nauce Pisma Świętego? Bo tutaj mam poważne wątpliwości. Bo słyszy się, że no, nie mówić o tym, co nas dzieli, a to, co nas łączy. Ale czasami trzeba się zastanowić, co nas dzieli, by się zastanowić, czy nas coś w ogóle łączy. Jeśli nas tylko łączy mówienie Panie, Panie i na tym mamy jedność budować, to raczej jest to zbyt mało. To nie oznacza, bratrze, że my wiemy już wszystko, bo inaczej nie spotykalibyśmy się na takim miejscu jak tutaj. Nie rozważali, nie zastanawiali ciągle dociekali. Mamy wiele pytań z Biblii, na które do dzisiaj nie jesteśmy w stanie gruntownie odpowiedzieć. Staramy się nad tym zastanawiać. Są jednak pewne nauki, na których, temat których się nie dyskutuje, bo nie ma na co. Jest nią podstawowa nauka, nauka o okupie. Nie ma tutaj co dyskutować, jest to jednoznaczne. O przyjściu Królestwa Bożego, o które chrześcijanie się modlą. Tylko czy pytanie w to wierzą? Dlatego, słuchając Słowa Bożego, słuchając i słysząc Słowo Boże, trwajmy w zupełności wiary. Bo Pan Jezus powiedział, że przyjdzie taki czas, że będziecie nawet w nienawiści. To się w historii spełniło. Aby będziecie przedmiotem nienawiści dla wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz to wytrwa do końca, będzie zbawiony. To jest właśnie ważne wytrwanie w tym, że tym, co usłyszeliśmy, słuchając usłyszeliśmy. To jest słowo Chrystusa, to jest słowo samego Pana Boga. Ci, którzy wytrwają w tym, będą należeć do zwycięzców, którzy dziedziczą wszystko i abyśmy takimi zwycięzcami byli, co daj nam Panie Boże. Amen.